Drodzy, w środę mówiłem na temat uzdrowienia. I na początku postawiłem pytanie, czy Bóg dzisiaj uzdrawia. I skończyliśmy na tym, że Bóg dzisiaj uzdrawia. Ale dzisiaj chciałbym postawić drugie pytanie, które często jest w sercu człowieka chorego, który zabiega o to, aby Bóg go uzdrowił. Czy Bóg chce mnie uzdrowić? Troszeczkę nawet zmodyfikuję to pytanie i powiem tak. Czy Bóg dzisiaj chce mnie uzdrowić? Drodzy, otwórzmy sobie Słowo Boże zapisane w Ewangelii Łukasza, 5 rozdział, 12 i 13 werset. Jest to słowo, na którym chciałbym się dzisiaj oprzeć. Jest to pewien epizod, pewna historia z życia Pana Jezusa tutaj na ziemi. A gdy był w jednym z miast, przebywał tam mąż cały pokryty trądem. Ujrzawszy Jezusa, padł na twarz swoją i prosił go, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I zaraz trąd z niego ustąpił. Przebywał tam mąż pokryty trądem. Jedno krótkie zdanie, za którym kryje się bardzo głęboka tragedia człowieka. Czym jest trąd? Nie jest dzisiaj tutaj w naszej szerokości geograficznej ta choroba już spotykana. Ale trochę pogrzebałem i okazuje się, że w XIII wieku również była na naszych terenach. Aż do XVII wieku. A apogeum tej choroby w naszym regionie to był XV wiek. O tym się nie mówi głośno, ale prawdopodobnie wojny krzyżowe czy wyprawy krzyżowe przyniosły tą chorobę. I dzisiaj mamy niewielkie wyobrażenie, czasami gdzieś tam coś widzieliśmy, trochę poczytaliśmy, ale to była, czy jest wyjątkowa choroba. Zakaźna choroba, która stopniowo wyniszcza człowieka, a w konsekwencji doprowadza do śmierci. Jest to okropne cierpienie fizyczne. Człowiek, można powiedzieć, kawałek po kawałku odpada. Jest to również cierpienie emocjonalne. Wyobraź sobie, że stoisz w lustrze wody, gdzieś jakaś kałuża i patrzysz na siebie i nie poznajesz się. W medycynie jest takie pojęcie lwia twarz, właśnie która przemienia się u ludzi, którzy są dotknięci trądem. Zapada się nos, jakoś powiększają się uszy, cała twarz się zmienia. I praktycznie człowiek zaczyna być podobny do lwa. Zapewne jest to głębokie cierpienie emocjonalne. Taki człowiek każdy dzień przeżywa, nie mając żadnej nadziei. Dlatego, że w czasach Chrystusa na tą chorobę nie było żadnego lekarstwa. Ludzie byli bezradni. I wreszcie separacja. To był jedyny sposób, aby ratować innych przed tą chorobą. Chorzy byli wykluczani ze wspólnoty, ze społeczeństwa. Byli odłączani od swoich rodzin. Młodzi nie mogli zawierać związków, był zakaz. To był dramat. Ojciec z daleka mógł zobaczyć swoje dzieci, zamienić kilka słów, a i to byli przepędzani, bo każdy się bał. A może coś zostawi, gdzieś się czegoś dotknie i się przeniesie. Ludzie nie rozumieli, jak funkcjonuje ta choroba. I wreszcie to, co chyba najgorsze w tym wszystkim było, mam na myśli Izrael. Trąd uważano jako karę za grzech. Człowiek, który został dotknięty trądem w Izraelu, uważano, że za tym kryje się jakiś grzech. Że to nie jest tak, że sobie niechcący coś tam spadło, ale ten człowiek po prostu ponosi konsekwencje swojego grzechu. Co wiemy o tym chorym na trąd? Drodzy, nie znamy jego imienia. Nie wiemy, gdzie się urodził. Nie wiemy, kto jest jego ojcem. W innych przypadkach często takie informacje są dołączane. Tutaj nawet nie znamy jego imienia. I wiecie, zastanawiałem się nad tym. Ale to chyba też wynikało z podejścia do tych ludzi. Oni stawali się anonimowi. Oni byli wyłączeni ze społeczeństwa. Tam już imię nie było za bardzo potrzebne. Wiecie, to dodaje dramaturgii sytuacji takiego człowieka. Prawdopodobnie, gdy umarł, to go gdzieś tam pogrzebano i nawet nikt nie wiedział za bardzo pod koniec, kto to był. Chyba, że jeszcze przyjaciele żyli, z którym dzielił ten sam los. Co wiemy o nim? Wiemy, że był w zaawansowanym stadium tej choroby. Był cały pokryty trądem. To dodatkowo jakby dodaje dramaturgii jego życia, ponieważ wszyscy widzieli, że jest chory na trąd, a więc nawet nie miał prawa się zbliżać do kogokolwiek. Musiał unikać ludzi. Jeśli gdzieś tam ktoś miał jeszcze ukryty trąd, to mógł podejść, porozmawiać, ale tutaj już się nic nie dało ukryć. Kolejną ciekawą rzeczą, na którą się zastanawiałem, to to, że ten człowiek wiedział, że jest ktoś, kto go może uzdrowić, kto go może uwolnić od tej choroby. Zadałem sobie pytanie, skąd? Ale również tutaj Słowo Boże milczy. Nie wiemy. Może jacyś inni trędowaci, którzy zostali uzdrowieni, echo się rozeszło po Izraelu? Nie wiem. W każdym razie w jego sercu była wiara i było pragnienie. W swojej desperacji szukał sposobności, aby przedstawić swoją prośbę Jezusowi. Zapewne to nie było łatwo, bo tak jak przed chwileczką powiedziałem, nie miał możliwości uczestniczyć w życiu publicznym. Być może szukał gdzieś jakiejś szczególnej okazji, gdzie mógłby pojawić się przed obliczem Jezusa Chrystusa. Ale w swej desperacji znalazł sposób i padł przed Jezusem. Nie wiem, dlaczego padł. Czy rozumiał, że to jest Bóg, czy może nie chciał po prostu swoim wyglądem porazić Pana Jezusa, nie wiem. Ale padł na twarz i przedstawił Jezusowi swoją prośbę. Zadziwiający jest sposób, w jaki to zrobił, bo oto niczego nie narzuca Jezusowi. Do niczego nie wymusza, ale powiada: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Jakież w tej całej dramaturgii, jakież delikatne podejście. Z drugiej strony, kiedy patrzę na swoje życie i czasami jako duszpasterz też rozmawiam z innymi, widzę, że często również my zajmujemy taką postawę. Jest to typowa postawa człowieka. Wiemy, że Bóg ma moc uzdrowić. Wiemy o tym, nawet może jesteśmy świadkami, słyszeliśmy świadectwa, uczestniczyliśmy w modlitwie i widzieliśmy, że Bóg działa. Ale w mojej chorobie, czy Bóg jest gotów mnie uzdrowić? Nie wiem. Zadaję sobie pytanie. Szukam jakiegoś oparcia, jakiegoś argumentu, że a jednak? W środę dzieliłem się swoją historią uzdrowienia. W ostatnich miesiącach miałem poważne problemy z kolanami. Mówię to w czasie przeszłym dokonanym. Dlatego może przypomnę pokrótce. W czwartek w tygodniu postu Bóg przemówił do mojego serca, bo przedtem moje serce się miotało. Wiedziałem, że Bóg może mnie uzdrowić, ale nie wiedziałem, czy chce mnie uzdrowić. I miałem taką chwiejną wiarę. Ale w czwartek rano, tutaj w czasie ciszy, Bóg przemówił do mnie i powiedział, że uzdrowi moje nogi. I powiedział, że uzdrowi moje kolana. I powiedział, że wzmocni moje nogi. Wiecie, wyszedłem stąd jak anioł na skrzydłach. bo wiedziałem, że Bóg przemówił do mnie i wiedziałem, że mogę teraz oprzeć swoją wiarę na Bożym Słowie. Stąd uważam, że to ten zwrot tego człowieka chorego ma kluczowe znaczenie. Wielu z nas w ten sposób myśli. Jeśli chcesz, ale czy chcesz? Czy chcesz mnie uzdrowić? Co spowodowało, że trędowaty usłyszał taką, a nie inną odpowiedź na swoją modlitwę, bo to była modlitwa, Panie. Usłyszał, chcę, bądź oczyszczony. Chcę. Pan Jezus wyraził swoją wolę. I teraz jest pytanie, dlaczego właśnie w taki sposób postąpił? Czy to jest jakaś zasada ogólna, czy tylko odniósł się do tego jednego człowieka? To są pytania, na które warto szukać odpowiedzi. Drodzy, odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć chociażby w Psalmie 103, werset 8. Czytamy tam takie piękne słowa na temat Boga. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie i nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Pierwsze określenie Boga tutaj jest miłosierny. W oryginale to słowo znaczy rachum. Hebrajskie słowo rachum. Ono występuje w wielu miejscach. Kiedy szukałem, znalazłem co najmniej kilkanaście miejsc, gdzie zostało użyte to określenie. Rachum oznacza współczujący. Nie wiem, dlaczego autorzy przetłumaczyli to na miłosierny, ale to oznacza, że Bóg jest współczujący. Słowo rachim oznacza współczucie. Ciekawą rzeczą jest, że blisko spokrewnione z tymi słowami jest słowo rachem, które oznacza łono matki. Łono matki. To nam coś mówi. Matka, która troszczy się o swoje maleństwo, które kocha, którym się opiekuje, które otacza swoją czułością. Tam nie tylko jest, tam nie tylko są obowiązki, ale tam jest miłość. Tam jest coś bardzo, jakaś głęboka relacja, więź, troska o to dziecko. I to jest, tak powiem, rdzeń tego określenia. Rachum. Współczujący. Bóg, który współczuje. Tak jak powiedziałem, jest ich kilka miejsc, do których warto zajrzeć i którymi warto się pocieszać. Bo jakże często mamy inne wyobrażenie o Bogu. Bogu jako sędzim. Oczywiście On jest sędzią. Żywych i umarłych, Biblia mówi o tym. On jest święty. To prawda. Bóg jest święty. Bóg jest miłością, to też prawda, ale Bóg jest rachum. Bóg jest rachum. Bóg jest współczującym Bogiem. Jest to dobra wiadomość dla mnie i dla ciebie. Dlatego ten człowiek usłyszał: chcę. Nie zasłużył sobie zapewne. Nikt z nas sobie nie zasłużył na Bożą łaskę. Choćby w jakimkolwiek odcieniu. Biblia powiada, wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. To znaczy ja, to znaczy ty. Nikt z nas nie może przyjść do Boga i powiedzieć, to mnie się należy. Ale Bóg jest rachum. Jest Bogiem współczującym wobec człowieka. I to jest piękna prawda, która mnie bardzo pociesza. Jezus Chrystus, będąc tutaj na ziemi, dawał temu świadectwo. To on powiedział, kto mnie widzi, widzi mego Ojca. I patrząc na postawę Jezusa Chrystusa, możemy widzieć, jaki jest nasz Ojciec w niebie. On jest rachum. Wiecie, zostałem poruszony, jak zebrało się mnóstwo ludzi, Pan Jezus ich naucza. I tam jest napisane, że ulitował się, bo byli jak owce bez pasterza. A kiedy nastał wieczór, już trzeba było iść do domów, a było gdzieś to daleko na pustyni, mówi, dajcie im jeść. Rachum. Nie chciał ich pozostawić, no teraz sobie radźcie. Mieliście dobry dzień, była piękna konferencja, będziecie musieli trochę pocierpieć, zanim wrócicie do domu. Ale on jest rachum. I on ich nakarmił w cudowny sposób. W wielu miejscach, kiedy Jezus działał, kiedy zbliżał się do człowieka, widzimy rachum. Widzimy to głębokie współczucie. I nie miało znaczenia, czy to była cudzołożnica, czy to był ktokolwiek inny. Jego serce było przepełnione współczuciem dla człowieka. I taki jest nasz Bóg. Taki się objawił. Nie możemy mieć fałszywego obrazu Boga, bo właśnie On jest taki, jest współczujący. I dzisiaj ten atrybut Boga chciałbym bardzo mocno podkreślić, abyśmy wzięli sobie go głęboko do serca. Mnie to przeniknęło. W nowy sposób spojrzałem na Boga. Bóg jest rachum. Jest Bogiem, który jest współczującym. Tak jak powiedziałem, w Izraelu panowało przeświadczenie, że trąd jest skutkiem jakiegoś grzechu. Jeśli to było przyczyną w przypadku tego człowieka, bo nie wykluczam, że mogło być. Może źle prowadził swoje sprawy. Może, nie wiem, coś zrobił takiego. Czytamy w Starym Testamencie błogosławieństwa i przekleństwa, jakie wynikały z postawy Izraela wobec Boga, bo Bóg z nimi zawarł przymierze. I być może zrobił coś, co przyniosło właśnie skutki do jego życia. Ale wiecie, kiedy zastanawiałem się nad tym człowiekiem, jeśli on był cały pokryty trądem, to musiał już od wielu, wielu, wielu miesięcy, może lat, żyć w tym stanie. Będąc oddzielonym od społeczeństwa, będąc oddzielony od rodziny. I wiecie, jak przychodzi choroba, najpierw jest bunt, tak? Dlaczego to mnie spotkało? Ale potem zaczynamy przenikać z siebie, zaczynamy zadawać sobie pytania, zaczynamy przyglądać się sobie. Pewne rzeczy przestają być ważne w naszym życiu. Obserwowałem ludzi, którzy umierali na nowotwory. Ludzi, którzy mieli wiele planów, którzy mieli wiele osiągnięć w swoim życiu, ale kiedy przyszła choroba, zweryfikowali swoją postawę. Powiedzieli, to już nie jest ważne dla mnie. To też już nie jest ważne dla mnie. A to już w ogóle nie jest ważne. Ale jeszcze rok, dwa wcześniej to było coś najważniejszego. I myślę, że w życiu tego człowieka było podobnie. Zaczyna weryfikować swoje życie. Zaczyna głęboko przyglądać się sobie. I być może znalazł coś w swoim życiu i zajął właściwą postawę. Nie ukrywał tego przed Bogiem. Nie rozgniewał się na Pana Boga, ale przypuszczam, że jeśli coś znalazł, wyznał to Bogu. Dlaczego w ten sposób myślę? Dlatego, że kiedy przyszedł do Jezusa ze swoją prośbą, po pierwsze, otrzymał odpowiedź, a po drugie, zwróćcie uwagę, jak bywało w innych przypadkach. Idź i nie grzesz więcej. Czyli człowiek otrzymał uzdrowienie i Pan Jezus powiada, idź i nie postępuj dalej w ten sposób. Tutaj tego nie usłyszycie. Dlaczego? Dlatego, że on prawdopodobnie uporządkował swoje sprawy przed Bogiem. I dlatego Pan Jezus powiedział, chcę, bądź oczyszczony. To jest ważna wskazówka. To jest ważna wskazówka. Pamiętam, kiedy tu siedziałem cały tydzień. Tydzień postu i modlitwy. I wcześniej były instrukcje, jak podejść do tego. Zresztą mamy już tradycję, dobrą tradycję, jeśli chodzi o posty. I pomyślałem sobie, niech to będzie tydzień takiego szczególnego bycia przed Bogiem. Niech Bóg przejrzy moje serce. Pragnę być czysty przed Nim, pragnę podobać się Jemu. I punkt po punkcie każdego poranka i wieczora starałem się wejrzeć w siebie. I jeśli coś Duch Święty pokazywał, nie ukrywałem tego, ale starałem się to położyć przed Jego majestatem. I drodzy, kiedy dzisiaj, wczoraj, dzisiaj, cały tydzień w zasadzie przygotowywałem to słowo, Bóg położył na moim sercu fragment, który jest nam dobrze znany. Jest to 1 Koryntian, 11 rozdział od 28 wersetu. Często podczas wieczerzy czytamy ten fragment. I tutaj jest napisane coś takiego. Niech więc człowiek samego siebie doświadcza. I tak niech je z tego chleba, tego je i z kielicha tego pije. I potem są takie słowa. Albowiem kto je i pije niegodny, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych, słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy osądowi. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest to słowo do Kościoła. To nie jest słowo do świata. Bóg kieruje to słowo do Kościoła, do mnie i do ciebie. Następna rzecz to, co znaczy rozróżniać ciało pańskie. Musimy mieć jasne spojrzenie, o co tutaj chodzi. Kontekst pierwszego listu do Koryntian wskazuje, że tu nie chodzi o chleb, który spożywamy, ani o kielich, który bierzemy do ręki, ale o Kościół. Cały kontekst pierwszego listu do Koryntian mówi o Kościele, mówi o nieprawidłowościach w Kościele. I apostoł Paweł powiada, Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa. To dlatego bierzemy chleb i kielich, bo jesteśmy Kościołem, bo jesteśmy uczestnikami tego samego przymierza, tej samej ofiary na krzyżu. Dlatego to wspominamy. Ale akcent w moim przekonaniu, w moim zrozumieniu tutaj jest położony na Kościół. Jeśli protkuję na braci i siostry, jeśli ich oczerniam, jeśli okłamuję, jeśli oszukuję, okradam może, a może nawet nienawidzę brata czy siostrę, a przystępuję do wieczerzy pańskiej, nie rozprawiając się z tym, sąd własny jem i piję. I dlatego potem czytamy, dlatego między wami jest wielu chorych. Ja wiem, to są słabości każdego z nas. Jak Jakub powiada, język to jest taki krąbny członek, nad którym najtrudniej zapanować. Ale jesteśmy powołani do uświęcenia. I jeśli przed Bogiem udaje, że nic się nie stało, że nic się nie dzieje, to nie jest dobre, to nie jest właściwe. Natomiast jeśli nawet mi się zdarzy, ale potrafię przyjść, wyznać, uporządkować to, może trzeba podejść do kogoś i powiedzieć przepraszam, to jest właściwa postawa. Kiedy wyciągasz chleb i rękę po chleb i kielich, to jest to dla ciebie błogosławieństwem. Bo rozumiesz, rozróżniasz ciało pańskie. I to jest takie, co Bóg położył na moje serce. Ważną rzeczą jest, nie unikniemy różnych problemów, może napięć, nieporozumień, z braćmi i siostrami. Zauważyłem, że im z kimś bliżej jestem, tym łatwiej o jakieś nieporozumienia, tym łatwiej o jakieś zranienie. Ale Bóg wzywa nas, abyśmy to porządkowali, abyśmy tego nie chowali w zakamarkach i udawali, że nic się nie stało. Dlatego, że to ma kluczowe znaczenie w twoim i w moim życiu, bo to może sprawić, że doświadczamy choroby jako chrześcijanie. Dotyka nas. Ja wiem, że mówię trudną rzecz, ale zostałem poruszony, aby to powiedzieć. Czy nie wiecie, powiada apostoł Paweł w tym samym liście, że wasze członki są członkami Chrystusowymi? I tutaj dotykamy kolejną rzecz. Pielęgnowanie, świadome życie w grzechu. Pielęgnowanie tego grzechu. Życie w rozdwojeniu, pomimo że Duch Święty cię napomina, zachęca do tego, abyś porzucił swój grzech, abyś odwrócił się od tego, ale zostajesz. No bo to sprawia jakąś przyjemność. Bo to, bo tamto, bo owo. Argumentów może być 500. Biblia powiada, czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Odpowiedź Pawła jest jedna. To jest taki krzyk. Przenigdy. Przenigdy! Świadome trwanie w grzechu to też nierozróżnianie ciała pańskiego. Po prostu nie do końca rozumiemy, że jesteśmy cząstką tego ciała. Że nie należymy do siebie samych. Że jesteśmy Jego własnością, a On pragnie, abyśmy byli świętymi, abyśmy byli czystymi, abyśmy się oczyszczali. I drodzy, niewłaściwa postawa blokuje nam przystęp do tronu łaski. Przed chwileczką pokazałem, czy wykazałem na podstawie Bożego Słowa, że Bóg jest Bogiem współczującym. To znaczy jest otwarty, jest wrażliwy na twoje i moje doświadczenia. On jest wrażliwy na to, co ty i ja przeżywamy. I tak jak było w przypadku tego człowieka, który był pokryty trądem, on pragnie powiedzieć ci, chcę, chcę. Kiedy wołasz do Niego w swojej chorobie, w swoich troskach, w swoich problemach, On chce ci odpowiedzieć. Chcę. Ale kiedy bracia i siostry zastanawiałem się nad tym, zauważyłem, że mogą być przeszkody z naszej strony. Nie Jego. On chce. On pragnie wziąć z tego, co uczynił i wnieść do twojego życia. To jest Jego pragnieniem, bo jest Bogiem współczującym. Ale tak jak powiedziałem, w twoim czy w moim życiu mogą być przeszkody, abyśmy mogli to doświadczać. Jakie to przeszkody? Izajasz 59:2 powiada tak. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga. A wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, tak że nie słyszy. A więc pierwsza rzecz, jeśli w moim życiu pielęgnuję grzech, to ja sam sobie robię krzywdę. Wołam, pukam i tyle. I po pewnym czasie mogę dojść do wniosku, że Bóg mnie nie kocha. Nie, Bóg cię bardzo kocha. Bóg jest Bogiem współczującym. Ale oczekuje zmiany mojej czy twojej postawy. Oczekuję, żebyś stanął po Jego stronie i powiedział, to jest grzech. Nie chcę z tym mieć nic wspólnego. Chcę chodzić w świętości. Chcę podobać się Bogu. I wtedy drzwi się otworzą. I wtedy nagle zaczynamy doświadczać odpowiedzi na Boże modlitwy. A również uzdrowienie jest taką odpowiedzią. Bóg odpowiada. Drugi, który znalazłem, pewnie byłoby ich więcej. Niewłaściwa relacja w małżeństwie. I tutaj skieruję słowo do mężów. Do siebie też. Podobnie i wy, mężowie, postępujcie z nimi, z żonami, z wyrozumiałością. Jako ze słabszym naczyniem niewieścim. I okazujcie im cześć. Skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały czego? Przeszkód. Bóg jest gotowy. Bóg pragnie, Chcę, powiada, ale twoja czy moja postawa może stać się przeszkodą, aby modlitwa została wysłuchana. Dlatego tak ważne jest, abyśmy we właściwy sposób również budowali relacje w swoich małżeństwach. Abyśmy, tak jak tu Boże Słowo mówi, z wyrozumiałością i okazując cześć swoim małżonkom, żyli z nimi, bo one są dziedziczkami łaski żywota. Drodzy, chciałbym też podkreślić, chciałbym być dobrze zrozumiany. Nie zawsze grzech, nieprawość jest powodem, że nie zostajemy uzdrowieni. W środę mówiłem coś na ten temat, że pełnię, nowe ciało, znikną wszelkie choroby. Będziemy ubłogosławieni, będziemy mieć uwielbione ciała, podobne do Syna Bożego, kiedy Chrystus powróci i nas zabierze. Jest to niewyobrażalne. Dzisiaj Bóg bierze coś z tego dzieła, które dokonał i które przygotował dla nas po zmartwychwstaniu i przenosi do naszego życia tutaj na ziemi. I kiedy doświadczasz uzdrowienia, właśnie doświadczasz czegoś takiego, że Bóg bierze z tego wielkiego dzieła i błogosławi cię, abyś na ten czas, kiedy jesteś na ziemi, na przykład nie musiał doświadczać choroby, skutków choroby. Mógł cieszyć się dobrym zdrowiem, dobrym samopoczuciem. I tu można by było spojrzeć z każdej strony. Ale nie zawsze tak jest. Takim klasycznym przykładem, że może być inaczej, jest Hiob. To Bóg powiedział o nim, że jest sprawiedliwy. Ale kiedy czytam jego historię, łzy się leją. Wyobrażam sobie jego cierpienie. Żona powiedziała: złorzecz Bogu i umrzyj. Pomyślałem sobie, co ona musiała oglądać. I Hiob nie rozumiał tego, co się stało, co się działo. Starał się prowadzić swoje życie zgodnie z Bożą wolą. My wiemy, że to był czas próby, czas doświadczenia. I czasami przechodzimy i nie rozumiemy tego do końca. Ale jednego jestem pewien, że tak jak Bóg odpowiedział Hiobowi, tak samo jest w stanie odpowiedzieć tobie i powiedzieć ci dlaczego. Dać ci światło, abyśmy rozumieli, abyśmy mogli przez to przejść z wiarą, z ufnością i z wdzięcznością Bogu. Nie wszystko jest z górki w życiu i wiecie o tym dobrze. Czasami jest pod górkę, ale Bóg w tym wszystkim jest z nami. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić, powiedział trędowaty i usłyszał niesamowitą odpowiedź. Chcę, bądź oczyszczony. Wyobrażacie sobie jego reakcję? Wyobrażacie sobie ten moment, kiedy modlitwa została wysłuchana, Jezus go dotyka, patrzy na siebie, wszystko zniknęło. Jestem wolny. Rozpoczynam nowe życie. Wiecie, trąd jest też obrazem grzechu w Biblii. I ten człowiek zapewne wstał. Nie wiem, czy się przytulił do Jezusa. Nie wiem, co powiedział. Biblia jest skromna w opisach tego, co się działo dalej. Ale próbuję sobie wyobrazić. Wyobrażacie sobie jego radość? Wyobrażacie sobie rodzinę, do której wrócił? Przyjaciele? Jaka tam biesiada musiała być piękna? Ilu ludzi się dowiedziało, jak wielki jest Bóg? Ale kiedy patrzę na Boże Słowo, to widzę, jak ważne jest z jednej strony to, co Bóg czyni, to, co uczynił i to, co pragnie uczynić, jak ważna jest Jego postawa wobec nas, jest Bogiem współczującym. Ale z drugiej strony ty i ja musimy zająć właściwą postawę. Chcesz doświadczać Bożej łaski w swoim życiu? Powinieneś zająć właściwą postawę. Bóg nie oczekuje, że będziemy chodzić 5 centymetrów nad ziemią, bo to jest niemożliwe. Żyjemy w tym ciele. Ale Bóg oczekuje od ciebie i ode mnie, że będziemy poddawali się uświęceniu, że będziemy wrażliwi na Jego słowo, na Jego przykazania, na Jego nakazy, na Jego polecenia, na Jego obietnice. Bo On pragnie objawiać się w Twoim i w moim życiu. Tak odczytuję Jego współczucie. On pragnie. Nie musisz Go wiele prosić. Na koniec przeczytam Mateusza 7:11. Jeśli tedy wy, powiada Pan Jezus, będąc złymi, popatrzcie, Pan Jezus mówił bez ogródek o człowieku. Potraficie dawać dobre rzeczy swoim dzieciom. Potrafimy? Sobie nie kupimy, ale dziecku trzeba, tak? Bo je kochamy. Pan Jezus powiada tak. O ileż bardziej, i tutaj chciałbym właśnie położyć akcent na to słowo, o ileż bardziej. Nie wiem ile. Nie rozumiem tego do końca. Ale kiedy patrzę na te historie opisane w Ewangeliach, to jest niesamowite. To jest potężne. To jest niesamowicie głębokie. Bóg jest Bogiem współczującym. Bóg jest Bogiem, który pragnie wejść do Twojego życia. Pytanie jest, czy Ty jesteś gotowy, aby On wszedł? Czy Twoje życie jest otwarte? Czy nie ma przeszkód? Jeśli nie ma, jeśli jesteś gotów, to dzisiaj jest czas. Poprosiłem specjalnie, aby dzisiejsze nabożeństwo było nabożeństwem z modlitwą o uzdrowienie. I wierzę, modliłem się dość długo o to i wierzę, że dzisiaj Pan jest na tym miejscu i że Jego moc ku uzdrawianiu jest pośród nas. I Ty i ja możemy wyjść, a On będzie nas dotykał. Pod jednym warunkiem, że nie ma przeszkód. Jeśli nie ma przeszkód, stań z odwagą, z ufnością. Wiecie, na koniec jeszcze takie słowo zachęty, które Bóg mi położył na serce. Tu nawet z siostrą Ewą rozmawialiśmy przed nabożeństwem. Wielu z nas oczekuje natychmiastowego uzdrowienia. W swoim życiu oglądałem sporo uzdrowień. Byłem uczestnikiem sporej liczby modlitw o ludzi chorych i w swojej rodzinie, i na zewnątrz. I jedną prawidłowość zauważyłem. 99% modlitw o uzdrowienie to jest proces. Odpowiedzią jest proces. Niewielka część mogłem oglądać, że po modlitwie otwieram oczy. Nie ma, tak? Był ból serca, nie ma bólu serca. Idzie do lekarza, lekarz powiada, nie ma nic. W większości przypadków, i tak było z moimi kolegami, kiedy Bóg się mnie dotknął, przez cały miesiąc chodziłem w wierze. Na początku nic, żadnej zmiany nie czułem. Po prostu idę do domu, kładę się spać, najpierw patrzę na moje kolana, znów spuchnięte jak banie. Ale na następny dzień te banie już były mniejsze. A po tygodniu były o połowę mniejsze. Po 2 tygodniach już nie miałem opuchlizny na kolanach. Jeszcze mnie bolały. Ale już nie miałem opuchlizny. A dzisiaj mam plany w góry. I to w Tatry. Bo Bóg jest Bogiem pełnym mocy. Czy jesteś gotów przyjść dzisiaj do Niego? Czy jesteś gotów stanąć i może tak jak On, paść przed Nim i powiedzieć, Panie, jeśli chcesz, bo On jest dobrym Bogiem, współczującym Bogiem, pełnym miłości, pełnym łaski. To nie jest Bóg, który leży w grobie. To jest Bóg, który zmartwychwstał 2000 lat temu. To jest Bóg, który siedzi po prawicy Ojca na najwyższym tronie, który powiada, wszystko jest pod moimi stopami. Również Twoje choroby, Twoje problemy, Twoje doświadczenia. On tutaj jest. Czy jesteś gotowy? Zaśpiewamy pieśń. Podczas tej pieśni proszę, wyjdźcie. Jesteśmy gotowi nakładać na Was ręce, namaszczać Was olejem i z wiarą oczekiwać dobrych rzeczy. Bo Bóg jest Bogiem współczującym. Amen.